Cześć, z tej strony Milena, jestem stylistką i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Fashion Talks, w którym skupimy się na technologii w modzie. Razem z moim gościem udowodnię Wam, że to wcale nie jest taka odległa przyszłość. Porozmawiamy sobie m.in. o NFT, o wirtualnych influencerach, o sneakersach Gucci, które kosztują niecałe 12 dolarów, ale można je nosić tylko w świecie wirtualnym. Jeżeli chcecie troszeczkę pogłębić Waszą wiedzę w tym temacie, to serdecznie zapraszam do odsłuchania całej rozmowy. Natomiast zanim do tego przejdziemy, mam taką małą prośbę. Będzie mi miło, jeżeli poświęcicie chwilę i ocenicie mój podcast w aplikacji Spotify, wystawiając gwiazdki. To spowoduje, że moje materiały trafią do większej ilości osób. Ja jestem zawsze wdzięczna za każdy feedback i komentarz. Moim gościem dzisiaj jest Kasia Gola, czyli dla mnie takie technologiczne guru, jeżeli chodzi o temat właśnie mody i technologii. Z Kasią poznałam się na różnych wykładach, gdzie sama chciałam się doszkolić właśnie w tym temacie. Bardzo dobrze wspominam te wykłady i cieszę się, że zgodziłaś się dzisiaj porozmawiać.
I ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że rozmowa będzie owocna.
Tak, no bo jak sobie myślę o technologii w modzie, to od razu o, Kasia Gola. Więc właśnie zacznijmy sobie od tego dla tych, którzy może nie do końca znają się na tym temacie i jest to dla nich taka pewna nowość. Co się kryje właśnie za tym pojęciem wykorzystania technologii w modzie?
To jest bardzo bliska rzeczywistość, ale ogólnie zauważyłam, że moda i technologie wyglądają co roku inaczej. Ja pamiętam, jak zaczynałam swój blog w 2011 i patrzę się na te moje stare wpisy i tak sobie myślę, o kurczę, to jest zupełnie co innego. Więc myślę, że ta różnica wymaga troszeczkę dojrzałości, ale też zmiany na rynku. I firmy już wiedzą, zwłaszcza teraz, w trakcie pandemii, kiedy musieli zamknąć podwoje i uruchomić rzeczywiście na poważnie sklepy, firmy już wiedzą, że technologie są niezbędne. I tak patrząc na przykład na S&P 500, to jest taka lista firm, które są największe na giełdzie w Stanach, to na kryzysie właśnie skorzystały te firmy, dlatego że były w stanie, że były przygotowane po prostu na tego typu kryzys. No i w modzie wygląda to bardzo podobnie. Jeżeli jakaś firma jest elastyczna i może sobie też pozwolić na to, żeby wykorzystywać tę technologię, to ona prędzej wygrywa. I tutaj wchodzą w rachubę tego typu rzeczy, jak wirtualna przemierzalnia właśnie na różne sposoby, jak hiperpersonalizacja przekazu, czyli nawet machine learning, który uczy się nas i podpowiada nam tylko produkty, które byśmy chciały kupić. Więc to są rzeczy, które już się dzieją i zostały trochę przyspieszone przez pandemię. Natomiast to nie jest jakaś bardzo odległa przyszłość. Jedyne, co stoi na przeszkodzie w tym momencie, to jest to, że większość marek to są duże marki, w sensie te, które wdrażają technologię, to są duże marki, bo małe nie bardzo na to stać. A wiadomo, że dużych firm nie można zmienić z dnia na dzień. I ja, idąc do jakiejś firmy, muszę pamiętać o tym, że nasze rozmowy mogą działać, w sensie odbywać się nawet rok czy wiele miesięcy, zanim zrobimy jakiś nawet mały projekt. Więc to jest już niedaleko przyszłość, ale ma swoje wyzwania.
Na pewno pandemia właśnie, tak jak powiedziałaś, przyspieszyła pewne procesy i po prostu wygrały te firmy, które już wcześniej zaczęły się przyswajać do tych zmian i do tej technologii. Właśnie powiedziałaś o wirtualnych przymierzalnach, o tym takim dopasowaniu pod klienta i co jeszcze możemy wymienić, tak na razie nie wgłębiając się, bo zaraz przejdziemy dokładnie, ale co jeszcze możemy wymienić jako takie przykłady właśnie wykorzystania tej technologii w modzie?
Ja bym tutaj powiedziała o tym, że możemy łączyć różne branże, na przykład branżę finansową czy healthową, czyli zdrowotną, medyczną, z modą, dzięki wearables, dzięki właśnie na przykład zegarkom. Możemy łączyć modę z branżą finansową, dlatego że możemy płacić już rzeczami, które na sobie nosimy. Możemy łączyć z branżą edukacyjną, jest to bardzo szeroki temat i powstają na przykład okulary z EEG, które pomagają nam w skupieniu się. Ale tak bliżej mody, a dalej od nowych modeli biznesowych, to są na przykład sklepy vintage czy second handy. To jest myślenie o tym, w jaki sposób nie marnować tych zasobów, jak wykorzystać technologię do tego, żeby moda była mniej trująca i mniej negatywnie działająca na środowisko, bo to się musi zadziać, natomiast my troszeczkę jeszcze nie jesteśmy gotowi, jest to za bardzo skomplikowany proces. I przede wszystkim ten proces wymaga technologii na różnych etapach supply chain, czyli przez całe od prototypowania po sprzedaż trzeba dobrze wykorzystywać technologie, które mogą być technologiami 3D, może to być machine learning, czyli samouczące się maszyny, czyli nie mam na myśli tych maszyn, które widzimy na przykład na wsi, ale mam na myśli maszyny, które jakby przetwarzają informacje i uczą się na podstawie naszych działań. I dzięki temu na przykład możemy doprowadzić do takiej hiperpersonalizacji albo nawet do odwrócenia łańcucha dostaw. Być może w przyszłości będziemy najpierw zamawiać na podstawie modelu 3D, a potem to samo ubranie będzie otrzymane. Wracając jeszcze do 3D, mamy wirtualnych influencerów i digital modę, czyli cyfrową modę, co też jest przyszłością. Jak myślimy sobie o mediach społecznościowych przyszłości, to już nie są tego typu media jak na przykład Instagram czy Facebook, czy nawet TikTok, tylko to są media związane z gamingiem, a do gamingu jest potrzebna moda digitalowa i to się już dzieje, wszyscy najwięksi w to inwestują. Nike kupiło firmę Artefakt, która była jednym z takich pionierów, jeżeli chodzi o modę digitalową, więc jest naprawdę bardzo dużo elementów, gdzie ta technologia ma miejsce i warto powiedzieć, że to nie są tylko te technologie internetowe, to nie tylko są algorytmy, to nie tylko jest 3D, ale to też są technologie, które na przykład które pomagają nam stworzyć ubrania, które są bardziej sustainable, czyli to może być biotechnologia, to może być druk 3D. Jest bardzo dużo elementów i nie ograniczałabym tego do IT.
Właśnie powiedziałaś bardzo fajnie, że to łączenie różnych branży, co sprawia, że ubranie nie tylko wpływa na jakiś aspekt wizualny, ale ma też dużo funkcji, które poprawiają po prostu nasze życie, tak uogólniając, więc to jest bardzo fajne. No właśnie zatrzymałabym się przy tych troszeczkę influencerach, bo są te mieszane uczucia i są różne zdania podzielone właśnie na ten temat. Uważasz, że wirtualni influencerzy są zagrożeniem dla tych realnych? Wiadomo, że dwie strony, czyli jakby człowiek w sieci kontra wirtualny influencer, wszystko ma swoje plusy i minusy, ale czy w ogóle możemy te dwie materie porównywać ze sobą? Czy one są zagrożeniem? Czy nasza przyszłość będzie polegała na tym, że będzie miejsce dla dwóch stron?
To jest fajne pytanie. Kino miało wpłynąć na to, że nie będziemy, czy telewizja miała wpłynąć na to, że nie będziemy chodzić do kina. Radio miało też wpłynąć na to, że nie będziemy oglądać telewizji, czy na odwrót. W każdym razie, jak widać, wiele branż może działać, mimo że rynek staje się ciaśniejszy. Dlatego ja nie sądzę, żeby ci normalni, realni influencerzy byli zagrożeni. Wręcz bym powiedziała, że oni mogliby rozwinąć siebie przez stworzenie tych digitalowych wersji, takiego digitalowego bliźniaka dla nich. To samo się tyczy ubrań. Możemy robić ubrania, które są tylko i wyłącznie w 3D, a możemy też sprzedawać właśnie dzięki 3D albo robić kampanię dzięki 3D, a sprzedawać normalne ubrania. I nie sądzę, żeby to było zagrożenie, jeżeli chodzi o influencerów, aczkolwiek pociąga to za sobą troszeczkę takiej niepewności. Na przykład, czy dzieciaki będą się porównywać do wirtualnych influencerów, czy będziemy spędzać jeszcze więcej czasu jakby w innym świecie, świecie rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości, więc to niesie ze sobą różne konsekwencje, tak jak wszystkie twory, które sprawiają, że my coś konsumujemy.
Powiedziałaś o tworzeniu kampanii i od razu przypomniała mi się prezentacja Balenciagi, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zagraniczny rynek, to właśnie Gucci i Balenciaga dla mnie są takimi troszeczkę pionierami w temacie wykorzystania technologii, jeżeli chodzi o różne kampanie. I właśnie co myślisz o tej kampanii Balenciagi? Czy jest to lepszy od, czy gorszy od tradycyjnego, jakby od tradycyjnych pokazów, prezentacji?
Nie sądzę, żeby to było ani lepsze, ani gorsze. To jest po prostu coś nowego. Marki modowe teraz chłoną technologię, zwłaszcza te luksusowe i sportswear. To są takie dwa aspekty, które w modzie, które bardzo się interesują nowymi technologiami. Dlatego, że albo liczą na to, że ich ubrania będą sprawiały, że człowiek będzie bardziej no, lepszy w tym, co robi. Na przykład lepiej grał w piłkę albo uprawiał jogę. Albo po prostu chcą zapłyszczeć i gdzieś być pierwszymi na tym rynku, na przykład NFT. Czyli NFT to jest taki, to jest blockchain i to jest tak, jak masz Mona Lizę i Mona Liza jest jedna, jedyna w Louvre, ale jest bardzo dużo kopii, więc Louvre ma Mona Lizę, tysiące ludzi ma kopię Mona Lizy. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie dla marek właśnie luksusowych, typu Balenciaga albo Gucci, ale nie tylko, dlatego że Dolce & Gabbana zainwestowało w NFT. Nike kupiło artefakt, tak jak powiedziałam, więc ja nie sądzę, żeby to było jakieś zagrożenie dla normalnych kampanii czy pokazów. Ja myślę, że to jest coś nowego, co marki luksusowe starają się chłonąć, zwłaszcza, że istnieje bardzo dużo dobrych stron ubrań i influencerów. Jedną z nich jest to, że mogą sprzedawać tokeny właśnie w tym NFT i dzięki temu walczyć z podróbkami, jednocześnie wchodząc na nowy rynek i będąc pierwszymi na tym rynku. Ja myślę, że tutaj Gucci jest chyba najlepszy w tym wszystkim, dlatego że oni od dawna już mają u siebie wirtualną przymierzalnię butów, wypuścili te buty, które są tylko wirtualne, bawią się technologiami i dobrze je wykorzystują i też wysyłają swoich ludzi na przykład na technologię typu Web Summit po to właśnie, żeby oni odkryli nowe technologie i zainspirowali się i wnieśli coś dobrego do firmy.
Jeszcze właśnie wracając do tego NFT, może jakby wytłumaczmy troszeczkę, bo dla mnie też jak czytałam różne artykuły, dla mnie to była taka totalna nowość, czyli jakby płacimy za to, żeby w wirtualnym świecie mieć, być jakby właścicielem Mona Lizy, tak jakby dobrze to rozumiem, bo chyba Duda zrobiła coś podobnego, że ona jakby popraw mnie, jeżeli się mylę, że ona jakby chyba zeskanowała jakby siebie i później sprzedawała właśnie w ramach tego NFT, tak? Dobrze jakby to interpretuję, rozumiem, że jakby płacimy za to, żeby być właścicielem w wirtualnym świecie danej rzeczy.
Dokładnie, ale tak naprawdę my kupujemy tokeny, to za nimi może być, czy przed nimi może być interfejs modowy albo jakikolwiek inny. I właśnie o to chodzi, że przypuśćmy, że zrobiłaś jakąś grafikę i ta grafika jest naprawdę fajna, i ludzie kopiują tą grafikę, więc tobie się trochę to nie podoba, dlatego że ty zrobiłaś, jesteś właścicielką, więc możesz mieć tą grafikę w formie właśnie tokenu i wtedy jest jasne, że każda inna grafika skopiowana jest po prostu kopią oryginału, a ty masz coś, co jest jakby całkowicie twoje, więc...
I masz pewność, że to nie jest kopia jakby.
Tak. I tutaj jest dużo rozwiązań, które można by wprowadzać obok tych NFT, na przykład portfele, że trzymasz w swoim wirtualnym portfelu ubrania. W ogóle to jest świetne na przykład w streetwearze, że masz oryginalne marki streetwearowe z oryginalnymi ubraniami, które są wypuszczane w krótkim dropie, czyli mało ludzi może je mieć. Ale dużo ludzi chodzi w podróbkach, więc ty jako taki zapalony streetwearowiec wiesz dzięki blockchainowi, że to jest oryginał, a czy inni wiedzą, że to jest oryginał, bo pokazujesz im swój portfel, natomiast cała reszta jest podróbką. I to może się wydarzyć właśnie w markach luksusowych, na przykład może być odpowiedzią częściowo na podróbki, nie wiem, torebek i ubrań Chanel czy LVMH. I to jest taka z jednej strony zabawa i inwestycja, bo te tokeny potrafią kosztować kilkadziesiąt tysięcy albo kilkaset tysięcy, ale z drugiej strony to też jest ochrona prawna.
A nie uważasz, bo wspomniałeś właśnie o tym, że Gucci wypuściło sneakersy i jakby normalne fizyczne buty, ich kosztują oczywiście kilka tysięcy. Gucci wypuściło buty, które można tylko nosić wirtualnie. Ja sprawdzałam ich cenę, tam jest około 10-12 dolarów i zastanawiam się, czy jeżeli to powoduje, że większość osób jakby może wirtualnie posiadać buty Gucci, bo jednak cena jest bardziej dostępna, te 12 dolarów. Czy to nie będzie zagrożeniem, jeżeli chodzi o zainteresowanie tymi realnymi, fizycznymi butami, tak? Bo jednak luksus polega na trochę niedostępności. Jakby pod tym kątem się trochę zastanawiam.
Myślę, że luksus polega na kompromisie między dostępnością a niedostępnością. Pamiętaj o tym, że w realnym świecie, zanim powstały buty Gucci'ego, marki wypuszczały oprócz pięknych ubrań z ready to wear, robiły i robią na przykład kremy, perfumy, okulary. I to jest to, co kręci ich biznes, tak? Więc myślę, że niekoniecznie te tanie buty Gucci'ego coś zepsują w marce, a potraktujmy to jak na przykład takie okulary. Jest to coś taniego, ale jest dostępny i pozwala mi jako konsumentce, która nie ma niczego od Gucci'ego, troszeczkę tej marki spróbować i dać poczucie tego, że ja mam kontakt z tą marką. Ja myślę, że w ogóle te NFT nie są kierowane do nas. Czy nie, to nie są NFT, te buty nie są kierowane do nas, tylko kierowane do zetek i młodszych konsumentów. I to jest taki sposób na przyzwyczajenie konsumentów i gdzieś lojalizację na przyszłość, tak? Że ci konsumenci będą bardziej zaznajomieni z marką i pewnego dnia być może będzie ich stać na to, żeby kupić sobie torebkę czy jakieś ubranie.
A jak technologie wpływają na ilość zwrotów przy zakupach online? Bo jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle jest jakiś taki realny wpływ, bo jakby technologie mają pomóc dopasować produkt pod klienta, więc faktycznie to się przekłada na ilość zwrotów?
To jest i zbadane, i niezbadane, dlatego że jeżeli mamy lepiej spersonalizowany content na stronie, to istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zwrócimy, ale za tym stoi też kilka, powiedzmy, niewiadomych, dlatego że ta personalizacja jeszcze nie jest do końca dobra, w sensie jest dobra, ale musi się jeszcze troszeczkę wyuczyć. Ja pamiętam, że kiedyś na Zalando kupiłam sobie taki crop top z długimi rękawami, nie wiem jak to się nazywa, ale był krótki. I potem dostawałam same tego typu rzeczy, a ja przecież już to miałam, nie? Nawet technologie mogą wpłynąć na zwroty, jeżeli właśnie ta hiperpersonalizacja będzie lepsza i jeżeli trochę się zmieni mindset marek, bo tu nie chodzi o to, żeby
więcej sprzedawać, tylko chodzi o to, żeby zlikwidować te 30%, czy zminimalizować je do jak najmniejszej liczby, bo około 30% ubrań jest oddawanych, a w takich firmach jak Zalando to jest około 50%, więc to jest duża szkoda dla środowiska i dla biznesu. Czytałam kiedyś, że około 10% traci biznes na zwrotach. No i pytanie, co tutaj zrobić? Jedną z odpowiedzi właśnie jest hiperpersonalizacja, drugą jest augmented reality 3D. Akurat tym się zajmuje w Worfit. My bardzo mocno targetujemy nasz produkt do tego, żeby lepiej czy zbliżyć te doświadczenia ze sklepu stacjonarnego do zakupów w aplikacji czy na stronie. I dzięki modelom 3D i przymierzalni, która pokaże, czy te ubrania na ciebie pasują, to może się wydarzyć. My cały czas testujemy nasze rozwiązanie i w zasadzie te zwroty to są jedną z naszych najpoważniejszych motywów do tego, żeby wprowadzać te wirtualne przymierzalnie. 64% respondentów, których przebadaliśmy na próbie 1000 respondentów, przyznało się do tego, że zwracało ze względu na niedopasowanie produktu. Czyli to jest bardzo, bardzo dużo i takie niedopasowanie może, czy takie wirtualne przymierzanie mogą zmniejszyć to ryzyko do około 20%, co jest dużą liczbą, i dołożyć jeszcze do tego nowe technologie inne, typu właśnie machine learning, to być może tych zwrotów może nie będzie zero, ale będzie to jakaś akceptowalna liczba typu 10%, tak jak to mamy w wielu sklepach stacjonarnych. I tak, jeszcze bym powiedziała do tego, że jakby warto jest grać i to musi zaistnieć, warto jest grać nowe technologie ze względu na zwroty, nie tylko z tych właśnie biznesowych powodów, ale to, do czego nawiązałam. Kupując w e-comie, generujemy jakąś liczbę, powiedzmy, jednej jednostki CO2, ale zwracając generujemy 5 razy więcej, co wydawałoby się niemożliwe, natomiast kiedy zwracamy, te samochody nie są do końca wypełnione, ta logistyka nie jest do końca zoptymalizowana, dlatego też jesteśmy o wiele bardziej trujący dla środowiska i takie sklepy jak, nawet nie tyle sklepy, co prawodawstwo, które pozwala na zwroty i marki, które troszeczkę oparły na tym swój PR, na przykład niegdyś, bo teraz już nie, ale niegdyś Zalando, właściwie to nie, to powinno być nielegalne. Zwroty powinny być legalne, ale na jakby namawianie do zwrotów na pewno nie. I takie firmy jak Zalando może nie tyle się przejechały na tym, co myślę, że teraz mają zupełnie inną strategię.
Tak, faktycznie Zalando bardzo promowało się, że mają aż 100 dni na zwrot i to był taki chyba jeden z głównych aspektów ich takiej komunikacji marketingowej. Czym się wyróżniają od konkurencji?
Ponoć jeszcze a propos Zalando i zwrotów, to chyba oni wypuścili takie jakby takie dane statystyczne, zrobili analizę u siebie, że 20% konsumentek kupuje ubrania na media społecznościowe, no i potem zwracają te ubrania, więc to jest kolejna rzecz, którą można rozwiązać technologiami. To jest kolejna rzecz, w której mogą pomóc te digitalowe ubrania. No i też ważne jest tutaj prawodawstwo, na którym ja się nie znam, aczkolwiek nawet ja wiem, że to jest potrzebne.
Tak, też właśnie czytałam takie badania kiedyś, że dużo konsumentek kupuje. Jakby wiadomo, że Instagram trochę napędza ten konsumpcjonizm, a mając, powiedzmy, wirtualne ubrania, możemy je wykorzystywać, tworząc nowy content na nasze sociale, A właśnie nie robiąc zwrotów, nie kupując, zwracając i faktycznie to jest korzystne i dla tych firm, ale też dla środowiska. Teraz troszeczkę chciałabym się zatrzymać przy tym środowisku, bo jakby to jest już jeden aspekt, o co żeśmy poruszyły. Natomiast czy w momencie produkcji jeszcze ta technologia ma wpływ na środowisko, bo na przykład tworzymy sample. Dużo marek tworzy sample i zanim produkt będzie miał taką formę, fason i będzie wyglądał tak, jak załóżmy projektantka chce, jest tworzenie bardzo dużo sampli, które później no, po prostu trafiają do kosza. I w procesie produkcji przed sprzedażą ta technologia również ma wpływ.
Absolutnie i to też jest super pytanie. Tutaj wróciła do tych digitalowych twins, digital twins, czyli bliźniaków naszych prawdziwych produktów. Clo 3D, czyli taki producent oprogramowania, w którym tworzy się te ubrania cyfrowe, zbadał, że można obniżyć ilość sampli o 55%. Za tym idzie czas, za tym idzie środowisko. Nie trzeba tych ubrań tym tankowcem przywozić z Azji do Europy. I też można odwrócić w ogóle ten supply chain i sprzedawać rzeczy, które jeszcze nie istnieją, marketować je dla konsumentów, dlatego że ta jakość, którą można osiągnąć na przykład w Klo czy w Marvelusie, jest bardzo wysoka. Jeszcze bym wróciła do tego, że te ubrania, musimy zmienić jako konsumenci politykę ubrań, dlatego że my lubimy wyrzucać, lubimy jakby pozbywać się rzeczy, które powiedzmy
już nam nie są potrzebne.
Albo które, tak, które nie są nam potrzebne. Natomiast można tutaj robić wiele rzeczy z tymi ubraniami, na przykład sprzedawać na jakimś wtórnym rynku, czy oddawać, tak? Więc tutaj na każdym etapie, nawet już po takiej sprzedaży zwykłej przez retailera, na każdym etapie konsumenci i producenci powinni myśleć o tym, jak być bardziej sustainable, chociaż nie można być sustainable pracując w modzie, tak szczerze mówiąc.
No, nie oszukujmy się, że ta branża tak jest na górze, jeżeli chodzi o różne branże, które mają negatywny wpływ na środowisko. Jakby nie oszukujmy się, że obie w tej branży pracujemy. Natomiast wracając jeszcze do tych technologii, jakie marki w Polsce sięgają po technologię? Bo wiem chyba, że 4F tutaj coś działa w tym temacie. Poprawmy, jeżeli 4F, się mylę.
Akurat to jest firma, z którą współpracowałam i 4F jest, nikt mi za to nie zapłacił, 4F jest naprawdę fajną marką i oni rzeczywiście testują te technologie, mają u siebie na pokładzie ludzi, którzy są bardzo zajawieni i próbują połączyć to właśnie korporacyjne podejście z wykorzystywaniem nowych technologii i naprawdę tutaj mało jest firm, z którymi, znaczy nie wiem czy mało, ale świetnie się z nimi współpracuje, bo oni naprawdę, naprawdę gdzieś to chłoną. CCC jest liderem, jeżeli chodzi o używanie nowych technologii i oni też na tym wygrywają, dlatego że już kilka lat temu wprowadzili to we Wrocławiu, a teraz nie tylko, te sklepy, w których nie ma w ogóle butów jako e-obuwie. To jest świetna strategia. Teraz podobną strategię wdrożyli w Modivo, więc są naprawdę fajni, ale tak naprawdę to każda marka większa czy nawet mniejsza się zastanawia, jak wykorzystać te nowe technologie, bo my mając małą markę, na przykład sprzedającą vintage czy second hand, musimy gdzieś to sprzedawać. Więc wszyscy korzystamy z sociali, wszyscy w jakiś sposób wykorzystują nowe technologie. Natomiast mamy kilka liderów. Myślę, że też Allegro tutaj jest fajną firmą. LPP coraz prężniej działa w tym temacie, chociaż LPP jest bardzo dużą firmą, a tak jak powiedziałam, wdrażanie w dużych firmach jakiejkolwiek technologii czy zmian jest siłą rzeczy ciężkie, bo brak jest edukacji, trzeba tę edukację zrobić, brak jest często funduszy, jest wiele elementów, które wpływają na to, że tego typu strategie oparte na technologiach się nie dzieją.
Mhm. Myślałam właśnie, że w drugą stronę, że te duże firmy mogą sobie poprzez zasoby na przykład finansowe, mogą sobie szybciej wprowadzić pewne technologiczne nowości niż na przykład jakieś bardzo małe marki. Ale powiedziałaś o kilku fajnych brandach, z których powinniśmy być dumni, które właśnie wprowadzają tą technologię. A jak Polska wypada na tle innych krajów, jeżeli chodzi o tą technologię w modzie?
W ogóle to Polacy są pionierami, jak chodzi o wykorzystywanie nowych technologii w ogóle. My płaciliśmy zbiorowo długo przed Stanami. Natomiast tutaj bym patrzyła się, więc jakby nie mamy problemu z technologiami. Natomiast tutaj bym się przypatrzyła, co robią te największe marki na świecie. CCC czy chyba są bardzo duże, natomiast kilka lat temu The Business of Fashion z McKinseyem wyróżnili 20 największych firm modowych i ja zrobiłam sobie taką roboczą analizę tych firm i większość z nich w widoczny sposób inwestuje w nowe technologie. Więc też, tak jak powiedziałam, kryzys pokazał, które marki wygrywają i właśnie te wygrywają, które były w stanie się odnaleźć w kryzysie, a były się w stanie odnaleźć między innymi dzięki technologiom, ale też takiemu agile'owemu podejściu jak na markę modową. I tutaj wrócę jeszcze do twojego komentarza, że owszem, małe marki są bardziej właśnie, teoretycznie powinny być bardziej zwinne, natomiast w małej marce często jest jedna albo dwie osoby, no powiedzmy pięć, i tam nie ma miejsca na implementowanie technologii, dlatego że biznes modowy się kręci na sprzedaży ubrań i większość osób to robi.
A jakie są minusy tej technologii? Bo o plusach tak żeśmy już długo, dużo powiedziały i w kontekście środowiska, i w kontekście klientów. Natomiast czy są jakieś w takim razie minusy tej technologii w modzie?
Owszem, bardzo dużo i myślę, że każda technologia ma swoje plusy i minusy. To zależy od nas, czy będziemy odpowiedzialni. Ja troszeczkę stawiam, że możemy być trochę nieodpowiedzialni niestety, bo mimo wielkich targetów na przykład środowiskowych, my polegamy na różnych technologiach czy na różnych nowych rozwiązaniach. Dalej sprzedając konsumeryzm. Bo marki modowe sprzedają podejście do życia, sprzedają jakieś idee i wszystkie sprzedają konsumeryzm w takiej czy innej formie. Tutaj zaczęłyśmy o modzie digitalowej i to jest bardzo ciekawy przypadek, dlatego warto go omówić, że 97% CO2 więcej kosztuje produkowanie t-shirtu, czyli teoretycznie moda digitalowa jest bardziej sustainable, tak? Mhm. Bo my możemy stworzyć ten t-shirt tylko digitalowo i nie musimy go, nie musi jeździć od kraju do kraju, nie musimy go farbować, nie musimy narażać jakiejś taniej siły roboczej na powiedzmy trujące substancje czy na niskie wynagrodzenie. Natomiast zapominamy o tym, że jeżeli my zaczniemy hurtowo kupować ubrania digitalowe i będziemy coraz częściej grać. Gaming to jest bardzo rozwijająca się
branża.
Może nie tyle branża. No to my będziemy więcej wykorzystywać, więcej kupować tych digitalowych ubrań. Więc może się okazać, że w pewnym momencie branża gamingowa moda nie jest bardziej zrównoważona, bo będzie mniej zrównoważona. Więc tutaj dużo zależy od naszej odpowiedzialności, czy my chcemy angażować na przykład machine learning do tego, żeby zoptymalizować sprzedaż, czy chcemy do tego, żeby zwiększyć sprzedaż. Myślę, że to jest czynnik ludzki.
Mhm. A tak jeszcze na koniec zapytam o Twoje początki w ogóle i zainteresowanie tymi technologiami, bo jestem ciekawa, czy najpierw zainteresowałaś się technologią, czy najpierw zainteresowałaś się branżą mody. Gdzie się edukowałaś, gdzie szukałaś tej wiedzy?
W ogóle, bo teraz już nie prowadzę tego bloga, bo robię inne rzeczy, ale to się zaczęło od bloga, a tak naprawdę zaczęło się od tego, że ja na studiach bardzo lubiłam robić zdjęcia, takie semi-pro, byłam nawet niezła w tych zdjęciach, natomiast nie byłabym usatysfakcjonowana zdjęciami na weselach, raczej chodziłoby mi o zdjęcia w edytorialach, więc tutaj pojawił się ten wątek modowy, ale jednocześnie należałam do koła naukowego, byłam w pewnym momencie prezeską tego koła, które zajmowało się programowaniem i właśnie 3D, animacjami i tego typu rzeczami, więc pewnego dnia zostałam olśniona przez Annę Wintour, która powiedziała "Sometimes geek can be chic" na rozdaniu The Webbies chyba w 2010 albo 2011. No i ja w zasadzie stąd się wzięła nazwa i ja od tej pory gdzieś łączyłam te technologie z modą, ale w pierwsze miesiące zupełnie inaczej wyglądały niż kolejne miesiące. Ja zupełnie inaczej podchodziłam do nowych technologii, nie myślałam tak o marketingu, tylko myślałam o gadżetach bardziej. Potem zaczęłam staż w agencji interaktywnej w K2 i dużo się tam nauczyłam i wprowadziłam nowe elementy z tych, które się nauczyłam do mojego bloga. Potem rzuciłam pracę i pracowałam w swoim startupie, gdzie robiliśmy język programowania i ja się nauczyłam takiego podejścia startupowego, co znowuż wdrożyłam w content mojego bloga, po czym zaczęłam robić meetupy i doceniłam taką siłę community, którą często widać w startupach. No i dzięki temu zaczęłam się interesować takim open source'em w branży modowej. No i dalej jakby, dalej już wiesz, jak to wyglądało. Każde moje doświadczenie takie nie community, nie blogowe sprawia, że to moje zainteresowanie wygląda troszeczkę inaczej. Ale myślę, że oprócz tego, że zmieniają się tematy, to bardzo się zmieniło moje podejście, dlatego że kiedyś hype'owałam każdą technologią i tak myślałam, Boże, druk 3D to zaraz nam zrewolucjonizuje całą branżę modową, a tak się w sumie nie stało. To się dzieje, ale wcale nie jest takie oczywiste i my nie drukujemy sobie sukienek w domu, tylko na przykład Adidas drukuje w swoich Speed Factories buty i ten druk 3D poszedł w inną stronę niż mogłoby się wydawać. No przede wszystkim nie rozwija się tak szybko, mimo że ciągle powstają nowe rozwiązania, to implementacja jak w firmach nie dzieje się tak szybko, jak byśmy chcieli, między innymi dlatego, że to jest drogie i to są duże firmy, o tym już rozmawiałyśmy. Więc ja już nie hypuję na nowe technologie i staram się myśleć tak, jak myśli biznes, o tym, że żeby cokolwiek było wdrożone, to musi być stabilne i potrzeba na to dużo czasu.
A co byś doradziła osobom, które chciałyby zgłębić ten temat technologii w modzie, chciałyby się może rozwinąć w tym temacie, nie tylko hobbystycznie, ale może zawodowo? Czy są miejsca w Polsce, gdzie można zgłębić taką wiedzę? Gdzie szukać?
Owszem, ja polecę swoje meetupy i swojego YouTube'a siłą rzeczy.
Podlinkujemy, podlinkuję, od razu mówię wszystko w opisie.
Dzięki. Dlatego, że na meetupach i u mnie na YouTubie wypowiadają się osoby, które są praktykami, ale ja chciałam coś takiego. Oczywiście być zainteresowanym tą branżą i celować w jakiś podstawowy research, czy wczytać, nie wiem, TechCruncha, nie tylko The Business of Fashion, czy Vogue Business, ale też branżę technologiczną. No i przede wszystkim być hands-on, czyli samemu gdzieś starać się pracować z tym, bo tu nawet nie chodzi o specjalizację, tylko takie doświadczenie i zupełnie inaczej się rozmawia o technologiach w modzie, kiedy jest się teoretykiem, a zupełnie inaczej, kiedy jest się praktykiem. Więc wszystkich tych, którzy robią na przykład content, ja bym kierowała do, nie wiem, pracy przy aplikacjach czy przy czymś, co jest technologią, bo to jest tak naprawdę miejsce, gdzie można się nauczyć. Można się uczyć na swoim własnym doświadczeniu i ja mam doświadczenie, ale były takie czasy, kiedy nic nie robiłam, tylko byłam bardziej teoretykiem i wydaje mi się, że fajnie jest być teoretykiem, ale dobrze jest być też praktykiem.
Tak, w sumie praktyka jest bardzo istotna i w technologii, i w modzie. Ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę, więc mam nadzieję, że tutaj rozjaśniłyśmy kilka kwestii związanych z technologią, w modzie i tak dalej. Ja oczywiście podlinkuję miejsce, gdzie możecie wirtualnie znaleźć Kasię i właśnie poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. No ja Ci dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo wkrótce.
Do zobaczenia na żywo, bardzo dzięki. Bardzo fajny podcast, więc życzę Ci powodzenia i dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali nas do końca.
Dzięki, dzięki bardzo.